Radio Mors. Z nami nie utoniesz.
Środa, 27 listopada roku 2019. Krótka piłka wraca po kolejnym tygodniu piłkarskich zmagań. Ja nazywam się Karol Drzewicki, a dzisiaj ze mną w studiu jest jeden gość, ale za to wyjątkowy.
Wojtek Jagodziński, witam wszystkich.
Może na dzień dobry przejdźmy do Ekstraklasy, no bo mamy, no co by tutaj nie mówić, kolejną zaskakującą, czyli oczywiście nie zaskakującą zmianę na pozycji lidera naszej rodziny mej ligi, no bo kto by się spodziewał, że no, drużyna Pogoni Szczecin pokona drużynę z Warszawy w takim stylu.
No i bym ci powiedział, że ja nie jestem zaskoczony takim wynikiem, ponieważ tak jak już wspomniałeś, drużyna z Warszawy od pewnego czasu, moim zdaniem oczywiście, ma kryzys. Mimo, nie pokazują tego wyniki, ale jednak ich gra pozostawia wiele do życzenia i, że tak powiem, najlepszym podsumowaniem gry Pogoni w tym meczu byłoby stwierdzenie, że po prostu gości wypunktowali.
No ale ten wynik 3-1 to jest jednak coś ponad stan?
Cóż, nie, wydaje mi się, że mogli strzelić zdecydowanie więcej tych bramek. Chociażby tutaj sytuacja, chociaż jedna Adama Buksy, poza tym, że strzelił oczywiście dwie bramki, ale wydaje mi się, że Pogoń stać było w tym meczu na zdecydowanie więcej i jednak nie dali tego maksymalnego wymiaru kary drużynie z Warszawy.
Adam Buksa strzelił dwie bramki, Adam Buksa także asystował i Adam Buksa jest także już no, pierwszym takim nazwiskiem, które gorąco się przedstawia w takich kolorach, że może jednak zmienić barwy klubu. Jeszcze nie wiemy gdzie, ale mówi się, że może trafić właśnie tam, gdzie strzelał.
Chciałoby się powiedzieć, Adam Buksa to jest taki polski Robert Lewandowski. Strzela, asystuje, robi naprawdę dużą robotę.
No jest polski.
No tak, oczywiście, ale tutaj chciałem, że tak powiem, odnieść tutaj do polskiej ekstraklasy, tak? Bo mamy Roberta Lewandowskiego.
No tak, no światowego.
No światowego, ale mamy również na własnym podwórku Adama Buksę. I ja chciałem tutaj właśnie podkreślić udział... koszty Koruniejcia przy tym transferze. On uwierzył w tego zawodnika, bo chociaż w Zagłębiu Lubin nie miał jakichś wygórowanych wyników, jakichś mega dobrych liczb, to jednakże on zainwestował w niego i powoli ta inwestycja zaczyna się spłacać. Miejmy nadzieję, że Pogoń zarobi na tym zawodniku, a my zyskamy kolejnego reprezentanta za granicą.
A czy możemy zyskać także dobrego potentanta właśnie w postaci portowców, jeśli chodzi o walkę ewentualnie, no już tutaj daleko wychodzę w przyszłość, o jakieś europejskie puchary, może Liga Europy, tak, no co najmniej ta ostatnia runda eliminacyjna.
Tak, na pewno byłoby to pewnego rodzaju odświeżenie ekip, które grają w Lidze Europy, ponieważ z reguły były to drużyny z Białegostoku, z Poznania i z Warszawy. A jest to naprawdę ciekawe tego, co Pogoń mogłaby pokazać w Lidze Europy i mam nadzieję, że w tym sezonie uda im się do niej awansować, a i liczę na to, że utrą nosa drużynie z Warszawy i zdobędą drugie mistrzostwo. Przepraszam, zdobędą w tym roku mistrzostwo.
No to zostańmy także jeszcze trochę na północy Polski, jednak troszeczkę pojedźmy do Białystoku, no bo do Białegostoku, no bo tak. Arka Gdynia przyjechała i przegrała, czego można było się spodziewać, ale tutaj jest znowu kolejne nazwisko, które warto wymieniać w kontekście no, zimowego okienka transferowego, Patryk Klimała.
No tak, Patryk Klimała. Ja już przyglądałem się temu zawodnikowi od pewnego czasu, tak? I moim zdaniem jest to zawodnik, który ma predyspozycję do tego, żeby grać gdzieś w Europie. No strzela, można powiedzieć, w miarę regularnie dla Jagiellonii, ponieważ to jest bramka z Arką Gdynia, to jest bramka z ŁKS-em Łódź, dwie bramki z Krakowią i bramka w Płocku w przegranym meczu z Wisłą. Także no, pozaczyna robić całkiem ciekawe liczby.
No ale liczb nie ma właśnie po drugiej stronie barykady, no bo Arka Gdynia, no dosyć przeciętny występ w Białymstoku.
To jest dużo powiedziane, naprawdę wybieliłeś ich postawę w tym meczu, ponieważ jak można nazwać nawet krytyczną, karygodną postawą grę drużyny Arki, która nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę, tak, to no... Tu chociażby spojrzeć na same statystyki, no spójrzmy, 20 akcji bramkowych Jagiellonii, z czego 5 strzałów na bramkę, trzy strzały Arki i zero strzałów na bramkę. No to są kosmiczne, kolosalne różnice jednakże. I to tak jakby naprawdę pierwsza liga grała z, nie wiem, okręgówką? Jakby tutaj dobrze to przedstawić.
No jedną nogą Arka no, może jest już w tej pierwszej lidze, ale na pewno nie jeden jej zawodnik, czyli ktoś, kto od powiedzmy 2 lat jakby cały czas odkłada ten wyrok pierwszej ligi. Mam tutaj na myśli profesora Steinborsa. I czy jeśli Arka spadłaby do pierwszej ligi, to czy uważasz, czy Pewels zostałby w tej Arce i pomógł jej ponownie wrócić do Ekstraklasy? Oczywiście Arka się nie spadła, nic nie przesądzajmy. Czy jednak Pewels, no to jest troszeczkę taki Fabiański swojej ligi, że okej, jego zespół spadnie, ale on zostanie.
Wydaje mi się, że tak, że jednak Pawels, mimo tego, że drużyna spadłaby z Ekstraklasy, to zostałby, ponieważ bardzo utożsamia się z tym klubem. No i trzeba też pamiętać, że no to z Pawelsem w bramce Arka awansowała do Ekstraklasy, także no nie widzę możliwości tego, żeby Pawels odszedł z Arki, szczególnie, że chciałoby się powiedzieć, że Arka Gdynia bez Pawelsa Steinborsa to nie Arka Gdynia.
No zdecydowanie od 2 lat zdecydowanie najlepszy zawodnik tej drużyny, no bo mówiło się, że przychodzi Marko Wejinowicz, który miał doskonałe pół roku, który miał dobry start tego sezonu, ale po nim nie było widać tego, czego byśmy po nim oczekiwali. Przynajmniej w tym momencie tego nie widać.
No cóż, ja dalej bardzo ubolewam nad tym, bo tutaj oczywiście jest to moja subiektywna opinia na jego bramką strzelną w derbach, ale ja widzę w tym zawodniku potencjał. Nie do końca rozumiem, co dzieje się z Arką, ponieważ ta drużyna naprawdę ma potencjał. Już wspominałem o tym na poprzednich audycjach, że dla mnie to jest niezrozumiałe, że taka drużyna, która nie ma może jakichś, nie wiadomo jakich nazwisk, ale ma zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. No chociażby tutaj Michał Jankowski, Michał Nalepa, no chociażby właśnie wspomniany Marko Wejinowicz. No to są zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę, tak? I Zastanawiam się, co jest problemem Arki w tym sezonie, ponieważ nie mogę zrozumieć tego, w jaki sposób oni grają tak słabo, mając tak dobrą drużynę.
No należy jednak tutaj wyczekiwać troszeczkę pozytywów, no bo to są tylko 2 punkty do Korony Kielce, która też nie ma teraz dobrego okresu. Do Górnika Zabrze to są 4 punkty, więc Arka jeszcze chyba nie ma co narzekać, nie może jeszcze zacząć płakać.
Oj, wiesz co, tutaj akurat nie mogę się z tobą zgodzić, ponieważ powiedziałeś, że Korona jest w dołku, ale ona z tego dołku zaczyna wychodzić, ponieważ ostatnie 3 mecze to jest zwycięstwo z Zagłębiem Lubin, remis w Poznaniu i zwycięstwo nad Rakowem 3-0, także moim zdaniem najgorszą drużyną obecnie grającą i oczywiście nie obliżając tutaj w żaden sposób Arce, no jest niestety Arka, która że tak powiem, jednym zwycięstwem w Ekstraklasie ostatnimi czasy, no to no gra po prostu straszny piach i no nie da się tego oglądać.
No ja bym się tutaj nie zgodził. Znam jedną drużynę, oczywiście Wisła Kraków, o której troszeczkę później powiemy przy okazji innego tematu. No dobrze, ale teraz przenieśmy się do Gdańska, no bo tutaj wreszcie oczekiwane zwycięstwo 3-1 z LKS-em Łódź. A my teraz posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener Biało-Zielonych.
No cóż, cieszę się z tego zwycięstwa i z 3 punktów, bo myślę, że to było nam potrzebne. Dzisiaj zapracowaliśmy mocno na to zwycięstwo, wykreowaliśmy mnóstwo sytuacji. To są właśnie nasze problemy, że Tomek Makowski z konieczności tutaj gra na tej pozycji. Zobaczymy jak to będzie, ale to samo dotyczy bocznych pomocników. Ja jestem daleki od załamywania rąk i po prostu nigdy się na to nie żaliłem, tylko bardziej mi jest potrzebna rywalizacja, po prostu rywalizacja taka codzienna. To bardzo wpływa dobrze na motywację zawodników.
No widzimy, że trener Stokowiec jest jeszcze w miarę zadowolony z przebiegu tego spotkania, ale tutaj właśnie jest problem w postaci tego, że nie ma bocznych obrońców na najbliższy mecz, no bo tak, wypada ze składu najprawdopodobniej Karol Fila, no bo doznał urazu, ledwo dograł tą pierwszą połowę. Żółtą kartkę, o której troszeczkę później powiemy, otrzymał Filip Mladenowicz i go to troszeczkę no, eliminuje z gry w następnym meczu. Do wyboru jest oczywiście Makowski, który no, tutaj próbuje być zawodnikiem uniwersalnym, grając na tych bokach obrony, no ale ta lewa obrona, no to taka troszeczkę anegdota, gdy w sali konferencyjnej padło nazwisko Rafała Kobrynia, oczywiście to jest chłopak jeszcze rozwijający się i nic mu nie obliżam, no to poleciały filiżanki w ruch. No dobrze, ale teraz posłuchajmy tego, co po tym meczu mieli do powiedzenia zawodnicy Lechii Gdańsk.
No i to trochę uśmiech, czy dziennikarze,
no właśnie, żartu.
No nic, odnośnie meczu cieszymy się, że przełamaliśmy mimo w ostatnich 5 meczów, to jest wygrany i to bardziej u siebie. Rezultat mógł być o wiele większy. Wydaje mi się, że po straconej bramce trochę przejęliśmy później kontrolę i szczególnie w drugiej połowie dominowaliśmy. I wrócił trochę uśmiech do szatni, chyba na trybunach, gdzieś właśnie taka, która była trochę potrzebna właśnie już, pomijając styl, chociaż chyba nie był taki najgorszy.
Nie, myślę, że dzisiaj był bardzo ważny mecz dla nas. Szukamy ten zwycięstwo parę tygodni i no, oczywiście szkoda ten pierwszej bramki, ale mecz jest 90 minut i musimy wygrać 5-6 dzisiaj. Ale zwycięstwo 3 punkty i jedziemy dalej. I najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo, bo później jest, głowa jest lepiej i budujemy też nasza głowa i to naprawdę jedziemy dalej.
Udało mi się strzelić, bo gdzieś tam wybiliśmy ten stały fragment do boku i akurat tam się ustawił zawodnik przeciwnej. Też był gdzieś tam, myślę, fart, dobrze uderzył i bez szans gdzieś tam na bramkarz, ale byliśmy pewni, że wygramy ten mecz. Gdzieś tam czuliśmy w środku, że to nie ma znaczenia, że jest strzał bramkę, bo my strzelimy więcej w meczu. Dzisiaj gdzieś tam te kluczowe podania mi wychodziły. Miałem 3 asysty i 2 kluczowe podania, jakby się udało wszystkie bramki gdzieś tam nie uniknąć tych spalonych.
No właśnie, tutaj Jarek Kubicki mówi o tym, że mógłby mieć 3 asysty, gdyby nie pewien przebieg meczu, który anulował mu 2, ale co oczywiście nie umniejsza temu zawodnikowi. W zeszłym sezonie tutaj w studiu dużo padało takich od nas opinii, dlaczego Jarek Kubicki nie dostał powołania od Jurka Brzęczka w momencie, w którym mieliśmy troszeczkę kryzys w tym środku pomocy. W tym roku z Ekstraklasy, znaczy w tym sezonie z Ekstraklasy pojechał Dominik Furman, ale czy cały czas można rozpatrywać zawodnika Lechii w ewentualnych powołaniach?
Cóż, wydaje mi się, że na pozycji środkowego pomocnika, a częściej na pozycji środkowego pomocnika defensywnego mamy, że tak powiem, aż nadmiar zawodników, ale skoro daliśmy, postawię sprawę tak, skoro daliśmy szansę Dominikowi Furmanowi, który fakt ma bardzo dobry sezon, to czemu nie dać by zagrać, chociażby nawet pojechać na zgrupowanie takiemu Jarosławowi Kubickiemu, który no moim zdaniem robi zdecydowanie większą robotę w środku pola dla Lechii niż Dominik Furman. Oczywiście nie mówię tutaj o jego dośrodkowaniach czy bramkach, ale jednak, że jego gra w defensywie wygląda zdecydowanie lepiej. A i w jaki sposób na pewno mogła być to jakaś alternatywa za Grzegorza Krychowiaka i tutaj mówię, stawiając Krystiana Bielika w pozycji defensywnego pomocnika, również za Krystiana Bielika.
No i oczywiście także za Góralskiego, no bo tutaj oczywiście ta konkurencja byłaby duża, ale oczywiście mówimy no o jakiejś ekstremalnej sytuacji, no bo no, nie liczymy, że któryś ze środkowych pomocników reprezentacji Polski, albo przynajmniej na to nie liczymy, wypadnie ze składu. No, ale wracając do Lechii, był styl czy nie? No bo tutaj Sławek Peszko mówi, że no nie za bardzo czuje ten styl, ale wygrali, bo musieli.
Cóż, moim zdaniem liczą się 3 punkty, ponieważ gdyby nie te 3 punkty, to pozycja Piotra Stokowca w Lechii no, zaczęłaby wyglądać coraz gorzej. I ja patrzę na to właśnie w kategorii tego, że było to odratowanie albo odbudowanie w pewien sposób relacji pomiędzy zarządem a Piotrem Stokowcem, ponieważ nie wyglądał on zbyt dobrze. Piotr był, można powiedzieć, za spokojny, kiedy przegrywaliśmy kolejne mecze, ale w końcu przyszedł czas tego przełamania i mam nadzieję, że Lechii teraz będzie tylko łatwiej.
Początek tego meczu nie układał się po myśli Lechii Gdańsk, no bo tutaj była jedna z piękniejszych bramek tego sezonu w wykonaniu stopera LKS-u Łódź. No i potem się wydawało, że to LKS przejmie taką inicjatywę i potem troszeczkę taka bramka z niczego, takie ożywienie tej gry Lechii. No i potem dochodzi do sytuacji, w której, no już tutaj mówię o drugiej połowie, Pajszało strzela bramkę, po której staje się najskuteczniejszym zawodnikiem zagranicy w polskiej lidze.
No tak, 60. bramka bodajże. Nie chcę tutaj zrobić błędu, ale wydaje mi się, że to jest 60. bramka w jego wykonaniu. A poza tym, no co, wygraliśmy 3 punkty. Liczę na to, że kolejne mecze będą równie dobre, ale wydaje mi się, że Lechii jednak trochę jeszcze brakuje i tak jak powiedziałeś, tutaj szczególnie odnośnie boków obrony, będzie to na pewno problematyczne, żeby obsadzić tę pozycję na boisku, ale no patrzę z optymizmem w przyszłość na pewno.
Wokół tego meczu także nie zabrakło kontrowersji, o których już tutaj 3 razy wspomniałem, ani razu ich nie wymieniając, no bo mówimy tutaj oczywiście o VAR-ze, ale posłuchajmy teraz takiego krótkiego, powiedzmy, podsumowania, komentarza dotyczącego w zasadzie każdego meczu Ekstraklasy.
90. minuta na zegarze. Jaka cyfra pojawi się na wyświetlaczu sędziego technicznego? A jednak nie cyfra, lecz liczba. 15 minut, proszę Państwa. A tymczasem napastnik gospodarzy wychodzi sam na sam z bramkarzem i tak, mamy bramkę. Wyśmienite podanie, cudowne wykończenie, ale zaraz mamy chyba jakiś problem. Zawodnicy drużyny gości oczekują na środku ze wznowieniem. Sędzia cały czas trzyma dłoń przy słuchawce. Cały czas nie mamy decyzji dotyczącej wznowienia gry. Ależ co tutaj się wyprawia? Bramkarz drużyny gospodarzy padł na murawę i sygnalizuje odmrożenie stopy. Ekipa z noszami jest już gotowa do wtargnięcia na boisko, ale czeka na sygnał sędziego, który cały czas konsultuje się z wozem VAR. Z trybun już lecą okrzyki chwały i wielkości dla arbitra, do którego właśnie podchodzi zawodnik gospodarzy i chyba pokazuje w stronę leżącego na murawie bramkarza. Czerwona kartka, a więc gospodarze zakończą ten mecz w 10. 14. minuta doliczonego czasu gry już za nami. Wygląda na to, że sędzia zakończy już konsultację z asystentami VAR i każe rozpocząć gościom ze spalonego. Widać frustrację ze strony gospodarzy, ale sędzia pokazuje na zegarek. Spokojnie. Zawodnicy wznawiają grę, ale niestety kończy nam się w tym momencie czas antenowy i oddajemy głos do studia.
Wracamy właśnie do studia, no i nie wierzymy chyba w to, co widzieliśmy na stadionie Lechii Gdańsk. 2 decyzje VAR, dwie odwołane bramki, odwołany rzut karny. No i Flavio Pajszał nie kończy tego meczu z hat-trickiem. Ile z tych decyzji VAR, twoim zdaniem, Wojtku, było słusznych?
Jeszcze przychylę się do decyzji sędziego tutaj przy karnym, jednakże nie rozumiem do końca tego, w jaki sposób i gdzie widział pozycję spaloną przy podaniu do Peszki arbiter, ponieważ no, ja widziałem tą sytuację dwukrotnie i no, nie potrafię sobie wytłumaczyć, gdzie tutaj sędzia widział spalonego. I tutaj też wchodzi, chciałbym jeszcze dodać, że tutaj wchodzi właśnie temat, nad którym ubolewał bardzo Piotr Stokowiec. I on mówił tutaj tak, ja też mam wątpliwości, bo chodzi tutaj o centymetry. Mówi oczywiście o VAR-ze. Możemy rysować linię, ale czy to ten moment, w którym piłka jest podana? Dla widowiska i dla kibiców to duże zamieszanie. Anulowanie bramek. Przydałoby się to jakoś udoskonalić. I tak, i przychylę się tutaj do tego, co powiedział Piotr Stokowiec. Moim zdaniem, jeżeli sędzia początkowo nie zauważył spalonego i potem po nawet konsultacji z VAR-em ciężko jest mu podjąć tą decyzję, to moim zdaniem gra powinna iść z duchem. Gra powinna iść z duchem gry.
No w zasadzie to wszystko wyglądało w miarę naturalnie, strzelona bramka, LKS nie oponuje, speaker na stadionie już mówi, że jest ogłoszona bramka, w tym momencie sędzia konsultuje się, dostaje informację, że no słuchaj, poczekaj chwilę jeszcze na boisku, nie znawiaj tej gry, no bo my coś tutaj sprawdzamy, no i te 2 anulowane bramki, kibice marzną na stadionach, ale właśnie. Co z tym VAR-em? Posłuchajmy zresztą, co powiedział Piotr Stokowiec o VAR-ze.
Nie chciałbym tutaj narzekać i być odbierany jako negatywny, ale kozera, kibice też i zawodnicy na boisku też czekają, marzną. No, trzeba zrobić wszystko. Ja wiem, że ta technologia nie jest pewnie jakaś na tyle droga, żeby to było szybciej, ale no dobrze było to przyspieszyć, dopracować, żeby to było szybciej, bo ja też mam wątpliwości takie, bo to są centymetry, jeśli chodzi ta piłka, czy to jest ten moment podania, bo ta piłka parę centymetrów, to się milimetrów, to się przekłada na centymetry spalony. Możemy rysować fajnie, tylko czy to jest ten moment dokładnie, gdzie piłka jest podana i jest oderwana. No nic, myślę, że mamy inteligentnych ludzi, technologię, ale na pewno to jest dla widowiska i dla kibiców, bo widzimy, ile zamieszania. Speaker już wyczytuje gole, nazwiska, później to anulujemy. Wszystkie, można powiedzieć, te bo co oglądamy mecze inne, wszystkie te aplikacje się zabijają, bramki uznane, nieuznane, że no coś przydałoby się to jakoś tam udoskonalić, może to jest trochę taki koszt tego postępu, którym idziemy.
Czy warto jest już idealna, czy jeszcze nie idealna w zasadzie technologia, która ma sprzyjać prawidłowemu sędziowaniu?
Jest to technologia, która na pewno sprzyja grze futbolowi, jednakże powinna być ona udoskonalona, szczególnie właśnie w przypadku nawet polskiej ekstraklasy, kiedy no, mamy tutaj temperatury, zaczynają się powoli temperatury ujemne. Ja nie wyobrażam sobie stać na stadionie przez 10-15 minut, właściwie nie znając decyzji sędziego.
A wiesz, jakie było uzasadnienie do pierwszego VAR-u, czemu tak się długo odbywał?
Chciałbym wiedzieć, naprawdę.
Ponoć sędziowie, asystenci VAR przez 2 minuty próbowali odgadnąć, który zawodnik w tym momencie łamał linię spalonego, co oczywiście nie jest tutaj kluczowe w tej sytuacji, więc no jakby do protokołu meczowego mi to chyba było potrzebne.
Moim zdaniem powinny nastąpić jakieś zmiany w tym systemie VAR, szczególnie przy jego obsłudze, ponieważ no tak jak już powiedziałem, to nie może tak wyglądać, że zawodnicy marzną, czekają tak naprawdę na decyzję, która nadejdzie, a nawet nie wiadomo dokładnie kiedy. Powinno to zostać skrócone do co najmniej szybkiej decyzji, jeżeli sędziowie na worze VAR również nie mogą zadecydować w krótkim czasie na temat danej kontrowersji, to gra powinna być kontynuowana bez robienia jakichkolwiek decyzji.
Czyli w momencie, kiedy wóz VAR zbyt długo zwleka z decyzją, twoim zdaniem decyzję w błyskawicznym momencie powinien podjąć sędzia? Czyli tak jakby to wyglądało za starych czasów?
Tak jest, tak powinno to wyglądać moim zdaniem w 100%.
No dobra, ale teraz jeszcze przejdźmy do jednej kwestii związanej z VAR-em, czyli to, czy VAR nie jest zbyt dokładny. No bo tutaj już przytoczę sytuację z meczu Manchester City Chelsea London. Sterling strzela bramkę, po czym bramka jest anulowana. Widzimy wszyscy na billboardach na stadionie obrazek z analizy VAR, w którym ucho Sterlinga jest na spalonym, co jest oczywiście chyba jednym z największym kuriozum, no bo drugi raz w tym sezonie ucho Sterlinga jest na spalonym, kiedy on strzela bramkę.
No tak, i jak on sam to przedstawił, cieszę się, że mogłem dziś poprawić swój rekord goli nieuznanych przez VAR, także no było to oczywiście ironiczne z jego strony, ale no zawodnik naprawdę może mocno się denerwować po takiej decyzji sędziego, no, która jest moim zdaniem niezrozumiała. Tak samo jak w przypadku podania do Sławomira Peszki i nieuznanej bramki na 4-1 w przypadku meczu Lechii z ŁKS-em, tak i tutaj ciężko jest się dopatrzeć pozycji spalonej i no moim zdaniem powinno to zostać udoskonalone, a jeżeli nie udoskonalone, to w jakiś sposób usprawnione, żeby nie trwało to tak długo.
No dobrze, teraz jeszcze przejdźmy do ostatniej kontrowersji tego meczu, no bo tak jak wspomnieliśmy, Filip Mladenowicz otrzymał żółtą kartkę, po której nie wystąpi w następnym meczu, ale zapytaliśmy go, jak to wyglądało z jego perspektywy.
No ja tak zapytałem się, co sprawdzisz, i on tak patrzy na mnie, jak nie wiem, co mu powiedziałem, wiesz? Dlatego, że gramy piłkę, pozwoli grać piłkę, to co jest to? Co jest to? Musimy gadać teraz o sędzi, a mi graliśmy
no,
mecz i mamy o co gadać. Dlaczego mi, nie wiem, na przykład Musial nie oddaje kartę, Marcinia nie oddaje, a to są sędzie, to jest pan sędzia, wiesz? To jest pan FIFA sędzia i to jest prosto tak, a ty mi tutaj szefujesz, chcesz być najlepszy, nie rozumiem tego, nie rozumiem. Kibicy przyjeżdżają za nich czy za nas?
No właśnie, Filip Mladenowicz tutaj troszeczkę miał dużo pretensji do sędziego Mycia, no ale w zasadzie tylko jego stawiała w opozycji do pozostałych polskich sędziów, którzy już mają tą licencję FIFA Pro, no bo tak. No jest taki mecz, w którym się dzieje tyle sytuacji, to jest zrozumiałe, przynajmniej moim zdaniem, że taki Filip Mladenowicz mógł po prostu być lekko sfrustrowany, podejść do sędziego, zapytać, no słuchaj, no o co chodzi, dlaczego sprawdzasz ten VAR? Sędzia mu za to wlepia żółtą kartkę niby za protesty, konsekwencji czego w meczu z Wisłą Kraków no nie Filip Mladenowicz nie wystąpi. Ale z drugiej strony to, co powiedział Filip na temat no jakby samego tego, jak zachowuje się sędzia Myć na boisku, no bo no bądź co bądź, jest młody sędzia, 28 czy 29 lat, już w tym momencie dokładnie nie pamiętam. No on się właśnie obnosi na tym boisku z takim no, ponadprzeciętnym poszanowaniem. Czy twoim zdaniem takie nadmierne wzbudzanie autorytetu to jest dobra droga dla sędziego?
Oj, moim zdaniem wręcz przeciwnie. Zawodnicy nie lubią sędziów, którzy każą patrzeć na siebie z góry, a wydaje mi się, że takim właśnie sędzią jest pan Wojciech Myć. I tak jak już wspominałeś o tej kartce dla Mladenowicza, no niezrozumiała jest dla mnie ta decyzja, ale trzeba spojrzeć na to też z drugiej strony, że Filip po raz kolejny osłabił swoją drużynę poprzez przeskazanie sędziemu, tak? To była jest jego kolejna kartka, bodajże siódma, spowodowana rozmowami z sędzią. No i no mimo, że szanuje Filipa, to osłabił on naszą drużynę, przepraszam, osłabił drużynę Lechii. I no, musi coś jednak z tym zrobić, ponieważ dostawanie tak głupich kartek, będąc no, podstawowym zawodnikiem, podstawowym lewym obrońcą drużyny, no, jest skrajnie nieodpowiedzialne.
Dobrze, a czy jest jakiś dysonans pomiędzy tymi młodymi sędziami w polskiej ekstraklasie, typu Marciniak, typu Gil, a sędziami pokroju Mycia?
No nie, no tutaj nie porównujmy, że tak powiem, bo to jest zupełnie inna kategoria sędziowania, tak? No jeżeli byśmy brali to na przykład Szymona Marciniaka, to on oczywiście podejmował decyzje kontrowersyjne, jednakże ostatnimi czasy zrobiło się nim cicho, jest coraz lepszym sędzią, już wyzbył się tych swoich błędów i moim zdaniem w jakimś sposób Szymon Marciniak powinien być autorytetem dla Wojciecha Mycia.
To zobaczymy, jak to będzie z tymi autorytetami. My teraz kończymy temat wszelkich kontrowersji i ekstraklasy, a po krótkiej przerwie muzycznej przejdziemy do tego, co wydarzyło się wczoraj w Lidze Mistrzów.
You so I can hardly breathe the release. now just to see you come undone. Everything's changing now.
Jeśli zapytałbym wczoraj każdego kibica piłki nożnej, który żyje Ligą Mistrzów od dzieciaka, to zapewne wskazałby, że mecz Realu z Paris Saint-Germain byłby wyborem numer jeden na ten wieczór i w zasadzie by się ten wybór obronił, patrząc na rezultat tego meczu. Właśnie, Wojtku, ty jako fan Paris Saint-Germain, możesz troszeczkę więcej powiedzieć o tym meczu, jak on wyglądał i czy Real tak naprawdę nie wygrał go na własne życzenie?
Trzeba zacząć na pewno od tego, że jak już słyszałem pewno taką opinię, był to najlepszy mecz w wykonaniu Realu w tym sezonie.
A czy w twojej opinii taki był?
W moim opinii nie oglądałem wielu meczów Realu, ale jednakże chociażby, jeżeli mogę porównać ten mecz, który zagrali właśnie przeciwko Paryżanom, a ten, który zagrali przeciwko Club Brugge, widać jednak różnicę w klasie, że tak powiem, zespołu. Ale tak, wracając do samego meczu. Przez 70 tak naprawdę 5 minut Real dominował PSG. PSG nie potrafiło wyprowadzić żadnej składnej akcji, ani tak naprawdę zagrodzić w jakimś większym stopniu Thibaut Courtois. Ale za to robili to bardzo często królewscy, którzy, gdyby nie Keylor Navas, ich były bramkarz, mogliby spokojnie wygrać ten mecz różnicą 3 bramek, ale ostatecznie przyszła ta 75. minuta, druga bramka, po której ja tak naprawdę już zupełnie straciłem nadzieję na jakiś pozytywny rezultat Les Parisiens w tym spotkaniu. No i przyszła bramka Mbappé. Dalej widziałem tą sytuację kilkukrotnie i jeżeli dobrze pamiętam, bramka padła po 3 rykoszetach. Początkowo piłka odbiła się od Carvajala, potem od Varana, od Courtois i w końcu Mbappé dobił ją do pustej bramki. Przyszedł taki moment chyba najlepszej gry Paryża w tym spotkaniu, ponieważ poczuli oni krew, poczuli, że jednak temu Realowi da radę strzelić bramkę, że nie są tacy groźni, jak wyglądają. I padła druga bramka, chociażby trzeba tutaj podkreślić to, że była to bramka Pablo Sarabi. I to pierwsza bramka w Lidze Mistrzów w nowych barwach. I wydaje mi się, że obecnie chyba najważniejsza, jaką strzelił. No i cóż, 2-2. Ostatnie minuty tak naprawdę stały pod znakiem wymiany ciosów. I przyszła ostatnia akcja meczu, w której Gareth Bale obił słupek bramki Keylora Navasa. I tak ten mecz się zakończył. Podsumowując, wydaje mi się, że my możemy być zadowoleni, ja jako kibic Paris Saint-Germain, z tego, że wywieźliśmy z Madrytu 1 punkt, szczególnie po tym, że nasza gra nie wyglądała za dobrze, o czym było na konferencji przedmeczowej i pomeczowej wypowiadał się Thomas Tuchel, że był to słaby mecz w naszym wykonaniu, ale liczy się zdobyty punkt i to, że nie przegrali żadnego spotkania w fazie grupowej.
Z jednej strony, patrząc na to, że Gareth Bale mógł strzelić bramkę, która mogłaby się okazać później na wagę zwycięstwa Realu w grupie, co oczywiście było mało możliwe, ale z jednej strony to był realistyczny scenariusz. Z drugiej strony mamy zwycięzcę grupy, który No po tym jak wygrał pierwsze 4 mecze tak naprawdę z marszu, tutaj się męczy, no i no, przychodzi tutaj znowu takie pytanie jakby z opery mydlanej, czemu to Paris Saint-Germain może mieć kłopoty w fazie pucharowej? No bo ja osobiście po takim meczu takich no troszeczkę oczekuję.
Cóż, ja tutaj muszę się właśnie przychylić do tego, co powiedziałeś, ponieważ ja byłem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do dalszych rozgrywek po zwycięstwie 3-0 nad Realem na Parc des Princes. Jednakże późniejsze mecze trochę ostudziły mój entuzjazm. No i ten ostatni w 100% sprowadził mnie na ziemię. Liczyłem na to, że powrót Neymara w jakiś stopniu skolektywizuje drużynę, sprawi, że ta drużyna będzie grała lepiej, będzie grała bardziej widowiskowo, jednakże Neymar nie pokazał w tym meczu tak naprawdę nic i mimo, że szanuję bardzo jego talent, to wydaje mi się, że jego czas w Paryżu jest skończony i on sam tak uważa, uważa o tym sam Leonardo, jak i sam Nasser Al-Khelaifi.
No jakby wiemy, w którym momencie i gdzie może trafić Neymar, o czym już oczywiście głośno i to bez kozery od dłuższego czasu, ale nie będziemy o tym rozmawiać, zostaniemy przy Lidze Mistrzów. Grupa B, także znamy rozstrzygnięcie, z tej grupy na 100% wyjdzie Bayern Monachium, a także Tottenham Londyn, ale najpierw do drużyny z Monachium przejdźmy, no bo Robert Lewandowski strzela 4 bramki i dołącza do panteonu 3 zawodników, którzy w historii Ligi Mistrzów 4 bramki w jednym meczu strzelili minimum 2-krotnie. Oczywiście obok Roberta Lewandowskiego jest to Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Czy miło zobaczyć Roberta w tak elitarnym gronie już po raz kolejny?
Cóż, na pewno. Jednakże wydaje mi się, że on nad to elitarne grono zaczyna powoli wyrastać. Jest to oczywiście moja subiektywna opinia, ale proszę pokaż mi drugiego zawodnika, który po pierwsze w jednym meczu strzela 4 bramki, a po drugie odgrywa tak ważną rolę dla zespołu, jakim jest właśnie chociażby Robert Lewandowski. No, Cristiano Ronaldo ostatnimi swoimi, można tego powiedzieć, tak powiedzieć, wybrykami, no, że tak powiem, nie przekonał do siebie kibiców, wręcz zaczyna odrzucać swoim zachowaniem, ale tego kunsztu piłkarskiego nie można mu odebrać. No jednakże 4 bramki Roberta Lewandowskiego to jest coś, co dalej do mnie nie dochodzi i zaczynam powoli zastanawiać się, czy tak naprawdę on nie ma jakichś metalowych podzespołów w swoim ciele, bo jest po prostu no, jak robot.
Robot w zasadzie brzmi podobnie, ale jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, jest on jeszcze w stanie pobić według ESPN swój 11 wielki rekord w tym sezonie, co oczywiście byłoby rekordem światowym, jeżeli chodzi o piłkarza. 11 wielkich rekordów w jednym roku kalendarzowym. W tym momencie Robert Lewandowski ma na swoim koncie 10 bramek w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Rekordzistą jest Cristiano Ronaldo, który przed 4 laty zdobył ich 11. Co oznacza, że jeśli Robert Lewandowski strzeli minimum 2 bramki Tottenhamowi, to pobije kolejny rekord, ale wpisać się do księgi rekordów Ligi Mistrzów to oczywiście coś nadzwyczajnego. No ale porzućmy na razie Roberta Lewandowskiego, no bo za tydzień i tak naturalnie do niego wrócimy, bo na pewno coś mu się przytrafi.
Nie ma innej opcji.
Tak, Tottenham Londyn, Jose Mourinho, o nim troszeczkę później, ale no, o kontekście tego meczu z Olympiakosem trzeba troszeczkę wspomnieć chyba, no bo tak, Olympiakos, który ma szansę, jakby nie zdarza się często wychodzić z fazy grupowej Ligi Mistrzów, prowadzi 2-1 z Tottenhamem i to w Londynie, co jest jak na ten zespół niespodzianką, no i traci nagle te 4 bramki, no i Tottenham melduje się w fazie pucharowej.
Wydaje mi się, że tutaj zabrakło Olympiakosowi tego, co w piłce jest najważniejsze, czyli spokoju. Strzelając tak naprawdę 2 bramki w ciągu bodajże 18 minut, pokazali, że są drużyną, która potrafi walczyć jak równy z równym, nawet z takimi europejskimi potęgami, jaką może to w tym, jeżeli w odniesieniu do tego sezonu nie jest to złe określenie, ale no jednakże jest uznaną marką Tottenham w Europie i nie ma co do tego wątpliwości. Zabrakło tego spokoju, ponieważ 2 bramki mogli na spokoju mogli spokojnie zacząć grać defensywnie, zewrzeć szyki w obronie, jednakże ta jedna bramka, tak naprawdę pierwsza, którą stracili po fatalnym kiksie obrońców, wydaje mi się, że zaważyła na tym, że w późniejszym czasie to Tottenham dominował. No i ostatecznie udało mi się z tej cztery bramki. Wydaje mi się, że po prostu Tottenham jest zdecydowanie bardziej uznaną europejską marką, która wie, jak radzić sobie w takich sytuacjach i po prostu zachowali zimną krew i udało im się te cztery bramki strzelić.
Powiedziałeś, że Tottenham jest uznaną marką, ale na pewno uznaną europejską markę, przynajmniej przed tą kolejką Ligi Mistrzów, nie mogliśmy uznawać Atalanty. Oczywiście wyrobili sobie oni pewny pozytywny PR w przeciągu ostatnich 2-3 lat, ale w tym sezonie byli zdecydowanie najgorszą ekipą w Lidze Mistrzów, ale i tak mają szansę po wczorajszym zwycięstwie z Dynamem Zagrzeb na wyjście z grupy, co oczywiście jest chyba jedną ze śmieszniejszych rzeczy.
Tak, to tak, masz oczywiście tutaj rację, że chociaż wydawało mi, zdecydowanie bardziej liczę na to, że Dynamo Zagrzeb na Nadbielice awansuje chociażby do Ligi Europy i pokaże tam swoją grę. Jednakże tak słaba postawa Atalanty w tym sezonie zadziwia, na pewno nie tylko mnie, ale i wielu innych piłkarskich ekspertów. Ale można powiedzieć, wstają powoli z kolan. To zwycięstwo nad Dynamem Zagrzeb może być punktem zwrotnym i mają tylko punkt straty tak naprawdę do Dynama i jeszcze w tej grupie może starzyć się naprawdę dużo.
No tak, no bo przypomnijmy, że Atalanta gra bezpośredni mecz z Szachtarem Donieck na Ukrainie. Oczywiście zwycięzca tego meczu awansuje dalej, ale czyha Dynamo Zagrzeb, które w wypadku remisu może czmychnąć do fazy pucharowej, nie patrząc na nic, ale oczywiście ma najtrudniejsze zadanie, bo musi wygrać z City. To przejdźmy do ostatniej, prawie rozstrzygniętej grupy. Juventus już jest dawno pewny gry w fazie pucharowej. Atletico Madryt i Bayer Leverkusen mają do rozegrania jeszcze jeden arcyważny mecz o to, która drużyna dalej będzie grała w Lidze Mistrzów. No bo Bayern Leverkusen wczoraj w zasadzie dokonał czegoś, co można się spodziewać po tej drużynie, ale w najmniej oczekiwanym momencie, czyli zapewnił sobie dalsze szanse, ale czy mają szansę z Atletico Madryt?
Cóż, czy mają szansę z Atletico Madryt? Ja odpowiem, że tak, ponieważ pierwszy swój mecz wygrali 2-1 na własnym boisku. I wydaje mi się, że są w stanie powtórzyć ten wyczyn na boisku przeciwnika. Jednakże nie mogę zapomnieć o tym, że Juventus jest drużyną, która jest cyniczna, ponieważ wystarczy im bardzo często jedna sytuacja, żeby zwyciężyć w meczu i po prostu muszą być skoncentrowani przez pełne 90 minut, a wydaje mi się, że są w stanie pokonać Juventus.
Oczywiście, jeszcze w tej stawce jako tako w walce o Ligę Europy liczy się wspierany przeze mnie bardzo sercem Lokomotiv Moskwa, który niestety z Ligą Mistrzów się żegna, ale ma jeszcze jeden ważny mecz do rozegrania. Dzisiaj druga część tej kolejki piątej Ligi Mistrzów. Do jej zapowiedzi przejdziemy zaraz, a teraz krótka przerwa muzyczna.
Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo. czasami jednak blisko tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.
Dzisiaj dalszy ciąg emocji w Lidze Mistrzów, no bo w grupie E o fotel lidera walczy Liverpool z Napoli. Kto jest, no faworyt oczywiście znany Liverpool, ale czy Napoli jest w stanie przerzedzić szyki, no, ekipy Kloppa?
Napoli jest zdecydowanie zdolna do pokonania Liverpoolu, szczególnie na ich stadionie, ponieważ nie będzie ciężyła na nim żadna presja. Będą grali z poprzednim triumfatorem Ligi Mistrzów, także nie są tutaj brani za faworyta, więc wydaje mi się, że to, że zdjęta jest z nich ta presja, może dużo dać.
No to tak, a w grupie F za to czeka nas jeszcze bardziej ciekawsze spotkanie, no bo Barcelona, która ma zaledwie 4 bramki, o czym przed chwilą byłeś w stanie uświadomić, no w tej edycji ma tylko 4 strzelne bramki, podejmuje Borussię, no oczywiście Borussia nie jest bez szans, ale gra na Camp Nou, a za plecami tych drużyn Inter, który dzisiaj się zmierzy ze Slavią, a w tej grupie jeszcze może się wszystko zdarzyć.
Tak, moim zdaniem jest to najciekawsza grupa, gdzie tak naprawdę poza Slavią Pragą każdy może awansować dalej. Liczę mocno dzisiaj na ekipę z Dortmundu, która ostatnio pokazała niesamowity comeback, wygrywając w Lidze Mistrzów z Interem 3-2, przegrywając 2-0. Więc tak naprawdę są oni gotowi na wszystko, żeby to tak ładnie określić, i oczekuję dzisiaj dobrego spotkania.
Jeśli chodzi o Borussię, to Borussia jest zespołem, który w tym momencie, no, po dobrym początku sezonu sprawia wrażenie drużyny rozbitej, drużyny, która na tej fali karuzeli trenerskiej potrzebuje jakiegoś nowego nazwiska. No właśnie, odwiedźmy ten stragan i dowiedzmy się, co jest w tym momencie do wyboru na straganie trenerskim.
Na straganie transferowym takie słyszy się rozmowy. Może pan mnie trochę poprze? Skład tak więdnie stanie, dobrze? Nie denerwuj mnie, emery, zaraz podrę twe papiery. Rzeczę na to grupa Krzepka. Spójrz na Totki, Jose, Klepka. Pochettino w myślach klepie. Jak tam Bayern? Coraz lepiej? Dzięki, mój pół Włochu. Jakoś strzela się po trochu. Lecz Borussia, oj, z tą jest gorzej. Blada, chuda, grać nie może. No to hop, westchnął Klopp. Klinsmann uciekł już raz z buli. Bundesliga, doń się czuli. Mój Jurgenie doświadczony, czyżbyś nie chciał Herty żony? Klinsmann tylko w banku klika. Moi drodzy, gut taktyka, chyba tęsknię za tą pracą. No a państwo niech mi płacą. No to hop, westchnął Klopp. W Polsce słychać głos patoli. Gdzie się zarząd tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej wisełka. Widzieliście? Zginie Marka. Aut stolarczyk niczy Marka. Najważniejsza jest kapusta. Co? Kapusta? Ławka pusta. A trenerzy rzeczą smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze sfary głupie? Przyjdzie kryzys, będziem... No to hop, westchnął Klop.
Karuzela trenerska trwa. Przejdźmy może na początku do tego, co się wydarzyło troszeczkę w Ekstraklasie czy obok, no bo Stolarczyk zwolniony z Wisły Kraków. Patrząc na wyniki sportowe, decyzja jak najbardziej zrozumiała. Patrząc na to, co zrobił ten człowiek dla Wisły, chyba niekoniecznie. I no, jest takie wrażenie, że teraz kibice nie zostawiają po nim suchej nitki, ale chyba warto docenić to, co Maciej Stolarczyk zrobił dla Wisły Kraków.
Zdecydowanie. Trzeba podkreślić to, że on przyszedł do drużyny tak naprawdę, która powstawała z niczego i stworzył z niej tak naprawdę, można może nie powiedzieć kolektyw, ale na pewno drużynę, która pewnego czasu potrafiła walczyć o najwyższe cele. Oczywiście nie mówię tutaj o mistrzostwie, ale chociażby o grze w grupie mistrzowskiej i jak najwyższej pozycji. Jednakże no, te problemy Wisły są, one się pogłębiają, a odejście Macieja Stolarczyka, właściwie zwolnienie go, jest, wydaje mi się, że gwoździem do trumny, ponieważ no, lepiej nie będzie.
No, nie wydaje się, żeby Wisła Kraków w tym sezonie się utrzymała. Pochettino zwolniony z Liverpoolu, zamiast niego wchodzi Jose Mourinho, który już z tym początek dobrze zaakcentował no, tym meczem z Olympiakosem Pireus. Trochę gorzej to wyglądało w jego debiucie ponownym w Premier League, ale chciałbym przejść tutaj do postaci Maurizio Pochettino. Gdzie on może trafić? Liga włoska, liga niemiecka, może jakaś roszada w lidze hiszpańskiej? Gdzie byś go widział?
Ja tutaj muszę przedstawić opinię mojego dobrego znajomego, który otworzył mi oczy na kilka pewnych faktów i wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyborem dla Pochettino byłoby objęcie Bayernu Monachium, ponieważ preferują oni właściwie bardzo podobny styl gry. W Tottenhamie mieliśmy Harry'ego Kane'a, który odpowiadał za strzelanie bramek. W Bayernie Monachium mamy w tej roli Roberta Lewandowskiego. Mamy grę taktyką 4-2-3-1 najczęściej, którą również popierał Maurizio Pochettino u siebie w Tottenhamie.
Ale lubił też grać trójką obrońców, co w Bayernie jest raczej niespotykane.
Oczywiście, ale jednakże trzeba tutaj podkreślić to, że no, jest to bardzo podobny styl gry, preferowany przez dwie te drużyny i wydaje mi się, że jeżeli gdzieś miałby trafić Maurizio Pochettino, o ile oczywiście obecny trener nie zostanie zwolniony, to albo Bayern, albo Liga Włoska.
Ja bym go widział bardziej gdzieś tam w lidze włoskiej, no bo ma jakby ten temperament, ta trójka obrońców z Włochami się dobrze kojarzy. Tak krótko, jak oceniasz debiut Jose Mourinho w Tottenhamie?
Debiut Jose Mourinho w Tottenhamie, ale mówisz tutaj o debiucie w Lidze Mistrzów, czy debiucie w Premier League?
Nie, w Premier League.
Wiesz co, oglądałem ten mecz, był to mecz bodajże z West Hamem, przepraszam, nie chcę teraz tutaj nikogo wprowadzić w błąd, ale widziałem ten mecz i on nie był jakichś najwyższych lotów, to spotkanie nie było najlepszym, jakie oglądałem, jednakże trzeba pamiętać, że było to pierwsze spotkanie tego trenera, to było pierwsze spotkanie tego trenera z tą drużyną, to było jego pierwsze spotkanie i może być tylko lepiej, a chociażby przedstawił to w meczu z Olympiakosem.
No i jeszcze dwa nazwiska, no jedno wspomnę, bo dzisiaj już chyba raczej nie zdążymy, Jürgen Klinsmann wraca do Bundesligi, na pewno będzie mieli sposobność no, kilka razy już mówić o tym człowieku, ale Luis Enrique, który no w zasadzie miał jedną fajną, romantyczną w zasadzie historię troszeczkę, gdzie poświęcił kadrę dla rodziny. Teraz w zasadzie się mówi o tym, że może być uzurpatorem no, fotela szefa reprezentacji Hiszpanii.
Ja czytałem artykuł, w którym Luis Enrique wypowiadał się na ten temat, że on rozmawiał z Moreno i Moreno zdawał sobie sprawę z tego, że Enrique będzie chciał poprowadzić drużynę na Euro. chyba to nie spodobało się dotychczasowemu trenerowi, który nie widział dalszej chęci współpracy, a ze strony Enrique zostało to odebrane jako zdrada, więc widać, że no, nie przelewa się, że tak powiem, w kadrze Hiszpanii.
No w kadrze Hiszpanii się nie przelewa, zobaczymy jakie będą nastroje w przyszłym tygodniu, no bo już wtedy będziemy znać na pewno no, decyzję władz hiszpańskiej piłki nożnej. W tym momencie nasza krótka piłka dobiega końca. Ja nazywam się Karol Drzewicki, razem ze mną był
Wojtek Jagodziński, dzięki bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.